Boże, który odsłoniłeś nam swoją boską twarz przez Jezusa, Syna, a wcześniej przez Twoich ludzi, proroków i innych, których powoływałeś, żeby Ciebie pokazywali ludziom. Spraw, by ta chwila poszukiwania teraz w czasie tej konferencji pomogła nam dostrzec wyraźniej, bardziej ostro Twoje ojcowskie rysy, ale równocześnie by nam to rozważanie pomogło zatęsknić za Tobą obecnym w nas i tworzącym z nas ludzi macierzyństwa i ojcostwa. Ludzi, którzy tak jak mama i tato z natury są dla innych. Niech Twój Duch, Święty Duch, będzie nam przewodnikiem w poszukiwaniach. Niech będzie nam światłem i mocą, która sprawi, że możemy być trochę odważniejsi w przyjmowaniu Twojej woli. Amen. Znalazłem taką treść, taki tekst. Już nie pamiętam u kogo. Że świat współczesny jest jakoś przedziwnie dumny z tego, że zabił pojęcie ojca. A samym sercem przesłania Nowego Testamentu jest słowo Abba, Ojcze. To, że zdeformowano pojęcie ojca rzeczywistości świata, sprawia, że ludziom zdecydowanie trudniej jest dojść do Boga. Ten sygnał to jest tylko sygnał młodego chłopca, który nie mógł w żaden sposób zrozumieć przesłania, które skierowałem do nich, tylko dlatego, że nie miał tego podstawowego doświadczenia, jakim jest doświadczenie miłości ojcowskiej. Nie można mu było wytłumaczyć, kim ma być, ma kłopot z określeniem siebie. To będzie dotyczyło wielorakich aspektów. Ja bym chciał dotknąć jednej rzeczy bardzo ważnej, bo to wierzę jest bardzo istotne. Będę próbował te naturalne, niejako tak to mówimy, elementy tak pokazać. Ojciec jawi się dziecku jako ktoś inny. To jest pierwsze odkrycie inności. Relacja dziecka z mamą jest biologicznie tak bliska, to jest tak ogromna symbioza, że dochodzi do ogromnej identyfikacji. To jest poprawne. I zjawiający się obecny i pojawiający się ciągle odkrywany w życiu człowieka ojciec sprawia, że człowiek nagle dostrzega, że jest coś takiego jak inność, że nie wszystko jest identyczne. I to jest droga bardzo istotna do tego, by dojść do zrozumienia, że samemu się jest kimś innym. Odkryć własną inność, własną niepowtarzalność, nauczyć się być w świecie innych, którzy tworzą równocześnie coś jednego, co nazywamy wspólnotą podstawową, którą jest rodzina. Wielość innych ludzi w pięknej symbiozie, w pięknym związku miłości. To jest sytuacja najpoprawniejsza. To jest sytuacja najpoprawniejsza. Kiedy człowiek to doświadczenie miłowania ma, odkrycie, ta identyfikacja, czy samoidentyfikacja, można by tak powiedzieć, jest bardzo ważna. Dzisiaj ludzie nawet parający się psychologią, pedagogiką, nie mają wątpliwości, że to u niczego lęk ma swoje źródło w właśnie to, że ojciec przeszkadza, tłamsi, to jest jego doświadczenie, które potem rzutuje na w ogóle na całą koncepcję, którą on proponuje innym ludziom. To jest aż tak mocne, aż tak istotne to doświadczenie. I u Freuda ojciec, który nie da, nie sprawia, że nie ma możliwości przeżywania rozkoszy, trzeba się pozbyć. Wszystko jest jakoś takie przedziwne. Le Campa, ojciec, który stawia zakazy. To tak tylko dla przykładu. I wtedy to się pojawia. Na przykład rozumieć wtedy łatwiej człowieka, dla którego wiara jest właśnie taką przestrzenią, tylko nakazowo-zakazową. Dlatego, że ojciec jest tym kimś i wtedy uwolnić się od ojcostwa jest niemalże rzeczą pozytywną. Natomiast to, co wspomniałem na początku, to niezidentyfikowanie siebie jest w skutkach niesamowicie istotne. Ja mówię o tym nie tylko z podręczników, ale na przykład z wielu rozmów rekolekcyjnych. Ja mam dosyć sporo takiego właśnie rekolekcyjnego doświadczenia i to nie jest problem tylko tam seminarium czy takiej rekolekcji, ale właśnie takich otwartych, gdzie jest dosyć dużo i ja mam również jakby dowody egzystencjalne poprzez kontakt z tymi ludźmi wskazujące na to, że brak tego doświadczenia, właśnie takiego doświadczenia domowego sprawia, że oni się boją. Człowiek, który nie ma określonej własnej tożsamości, nie wie do końca, kim jest, boi się relacji z drugim człowiekiem. W niektórych skrajnych sytuacjach to jest też przyczyną na przykład homoseksualizmu, kiedy człowiek się boi innego człowieka, tej inności. Ta sama płeć daje jeszcze poczucie zabezpieczenia, jakiegoś bezpieczeństwa. Ta nowość, inność, stawanie, zmierzenie się z człowiekiem, który jest inny, wielu ludziom sprawia po prostu lęk. I ten lęk sprawia, a nie co innego, się boją się miłości. Spotkałem ludzi, którzy się boją miłości autentycznie, tylko poprzez negatywne doświadczenie, które mają. I to są sytuacje, które potem mają bardzo spore konsekwencje w przeżywaniu wiary i w ogóle w przeżywaniu życia jako takiego. Co się dzieje? Bywa, że ludzie się boją właśnie, boją się ojca na przykład. Co to sprawia? Lęk przeżywany na dłuższą metę sprawia, że człowiek zaczyna się buntować. Ta presja lękowa musi sprawić, że człowiek zaczyna być zbuntowany. Że zaczyna się protest. To jest też jakaś obrona, normalna rzecz. Ludzie zaczynają się bronić. Ktoś ciągle naciskany, atakowany zaczyna się bronić. Odrzuca ojcostwo, odrzuca autorytet, ponieważ autorytet wywołuje lęk. A lęk to jakaś degradacja, to jakieś sponiewieranie nawet człowieka. Proszę zobaczyć, jak to jest. Dokładnie na przykładzie. Może ktoś z was, z gracza, dotarł do tego tekstu w Krakowie. Akurat nie tutaj był Guy Gilbert. To jest taki niesamowity ksiądz, który przez 30 już parę lat, nie wiem, 5 czy ileś, jest proboszczem na ulicach Paryża. Jest proboszczem ludzi, którzy po ileś tam razy byli w więzieniu, pogubieni, połamani. Tu go ktoś w Krakowie zaprosił, ja nie pamiętam kto. Przeczytałem parę tekstów, ja go w ogóle wszystko szukam. Szukam wszystkiego, co o nim się ukazuje u nas. Bo myślę, że jak ktoś przez 35 lat potrafi kochać takich ludzi, to warto się takim człowiekiem zajmować. To można się od niego czegoś nauczyć. I on tutaj, chyba jak się nie pomyliłem, bo nie mam tego tekstu przy sobie, to w tygodniku AWS znalazłem, pamiętam, że wewnątrz numeru to było, na dwóch szpaltach, była rozmowa z nim i on, pytano go o Boga, ta młodzież go w ogóle pytała, czy on w takim razie, on nawraca, podprowadza do Boga, ona mówi, to wy tak po polsku pytacie od razu. I powiedział tak, znalazł gdzieś chłopca, który był trzymany przez rodziców w szafie. Tam się załatwiał, przepraszam za słowo, wszystko tam było. I go dziś jakoś w jakiś sposób tam wydostano. I ten chłopiec przyszedł do niego i mówi tak. Ki, słuchaj, ty wierzysz w Boga? Powiedział tak, wierzę. Ten Bóg stworzył ciebie, wszystko tak. Moich rodziców też stworzył? Tak. Stworzył ludzi, którzy mnie tak krzywdzą? Odpowiedź znowu tak. I tutaj paskudne przekleństwo, to ja tego twojego Boga nie chcę. Jeżeli tak, to ja go nie chcę. I powiedział ten ksiądz, że od tego doświadczenia nigdy nie zaczyna spotkania z tymi ludźmi od Boga. Nigdy nie mówi im o wierze. Natomiast powiedział tak pięknie, żyje tak, żeby nikt nie mógł pomyśleć, że Boga nie ma. Nie używa słów, bo te słowa nie są nośne. One fałszują rzeczywistość. One uniemożliwiają, tak jak temu młodemu człowiekowi, uniemożliwiają dojście faktycznie do Boga. Jego doświadczenie życiowe sprawia, że rodzi się blokada. I to niesamowita blokada, która nie daje możliwości przekroczenia pewnych granic. I on wtedy zrobił jedyną rzecz, którą można w takiej sytuacji zrobić. Pozwolił mu oglądać Boga. Pozwolił mu odkryć ojcostwo. Pozwolił mu odkryć tajemnicę miłości poprzez sposób istnienia. Zaprosił go we własne życie. Myślę, że warto by było uświadomić sobie. Nie tylko w tym celu, żebyśmy innym to omówili. Myślę, że każda z nas i każdy, mając nawet cudownych rodziców, doświadczał, nawet najcudowniejszy człowiek, jest też jakoś grzechem dotknięty. I są momenty, kiedy najbardziej nawet nas kochając, rodzice popełniają pewne formy błędów i gdzieś to wierze czasem przeszkadza. Powoduje to w nas jakieś blokady. My sami często możemy nie rozumieć, dlaczego tak reagujemy. Dlaczego akurat nie tak odbieramy pewne rzeczy? To wszystko ma swoje znaczenie. Proszę pamiętać, że wszystkie słowa, które używamy w odniesieniu do Boga, są ludzkie. Bóg jest Ojcem i nie jest. Bo w naszym rozumieniu na pewno nie jest. Przekracza to nieskończoność. Bóg jest Matką i nie jest. To wszystkie słowa są analogiczne. Nie ma innej możliwości mówienia o Bogu. Ale to jest przestrzeń, po której my się poruszamy. I Bóg doskonale o tym wie, kiedy Jezus przyszedł, by odsłonić pełnię, by na nowo dać człowiekowi szansę stać się kimś nowym. To przyszedł właśnie bardzo po ludzku, pokazując nam Ojca, odkrywając nam Boga na sposób, jaki możemy Go odebrać, nie inaczej. Żeby to dobrze zrozumieć, propozycja, proszę zobaczyć, w języku łacińskim słowo autorytet pochodzi od słowa sprawiać wzrost. Józef to ten, który powoduje wzrost, który ma autorytet. W świecie biblijnym autorytet w sensie boskim w Starym Testamencie wywołuje jakąś bojaźń, ale ona nie jest lękiem. Jest to postawa, z której widzi się świętość Boga. Izrael leżał przed Bogiem, dotykał świętości, ale równocześnie jest to postawa ogromnej miłości, pełnej szacunku wobec tego, który mi pomaga stawać się, pomaga mi wzrastać, stać się tym, kim ja w ogóle mam być. I to jest istotne. Proszę zobaczyć, współczesny świat odrzuca autorytety. To nie jest tak, niezależnie od wiary. To nie jest tak. Ale bardzo często odrzuca, bo one mu się jawią tylko i wyłącznie do wymiaru, zostały sprowadzone do wymiaru władzy, rządzenia, panowania. Czyli jest to wyraźna redukcja autorytetu. A tak rozumiana władza zawsze jest, wywołuje jakąś tam reakcję. Nasza kultura współczesna, która sprawia, że coś się rozeszło. Proszę zobaczyć, jak współczesna masowa kultura rozdzieliła, rozprowadziła nam świat dorosły i świat młodych. Kultura zachodnia, która preferuje młodość, w reklamach nie może być ktoś dorosły rzadko, jeżeli już. Jest to wyraźnie preferowanie tylko i wyłącznie zdrowego ciała i młodości. I to jest pierwsza zafałszowanie niesamowicie istotne. Ponieważ w tym momencie kreowany jest świat, nierealny świat stworzony przez Boga, tylko świat sztuczny, wykreowany. Ktoś kiedyś porównał oglądanie świata, widzenie świata przez ekran telewizora do widzenia świata przez peryskop z łodzi podwodnej. Dobrze, jeżeli człowiek zdaje sobie z tego sprawę, że to jest peryskop. Ale gorzej, jeżeli to widzenie peryskopowe uznaje za całość rzeczywistości, wtedy już jest wszystko pokręcone. Ja bym chciał to pokazać na początku, by zdawać sobie sprawę. Co się wówczas dzieje? To wzajemne ubogacanie doświadczenia wieku, nawet takiego sędziwego, i nowości, młodości jest zakłócone. Postawa poprawna jest taka, że jesteśmy w rodzinie, a w rodzinie młodzi ludzie wnoszą pewną inność. Jak się urodzą dzieci i dzieci dorastają, to rodzina się zmienia. Już nie może być tylko mąż i żona i ładnie poukładane, wycackane mieszkanie, bo to mały przyjdzie i pociągnie za coś i wszystko leci. I trzeba się zgodzić na to. To jest w każdym wymiarze. Ja pamiętam w 70 którymś roku wyczytałem w drodze taki tekst. Ja byłem wtedy gdzieś tam, uczyłem się kapłaństwa i przełożony generalny dominikanów we Francji swoim współbraciom wypominał, że się zachowują jak małżeństwo, które nie ma ochoty na dzieci, chce sobie spokojnie żyć i nie chcą wpuścić kolejnego pokolenia, które im narozrabia siłą faktu, bo dlatego, że jest młode. Musi mieć inność, jak się chce, żeby wszystko było tak według zasady, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. To nie można wprowadzać kolejnego człowieka, bo zaczyna się rozruba. Jest to istotna sprawa, bo normalnie świat tak się rozwija. Normalnie tak świat się rozwija. I teraz brak tej symbiozy, rozdzielenie jakby tych dwóch światów, postawienie ich w opozycji sprawia, że ten dorosły może troszkę przykostnieć we własnej obronie i stracić kontakt, a ten młody jest już tylko światem buntu. I to jest istotne. A powinno być tak, że ten dorosły, ten inny, ten ojcowski świat sprawia, że człowiek młody się odnajduje, odkrywa swoją inność, swoją osobistą niepowtarzalność, można by tak powiedzieć. I to jest... Dlatego w naszej kulturze jest aż tak straszna ilość ludzi poszukujących odpowiedzi na pytanie, kim są. U nas to jeszcze jest mniej, a na Zachodzie te wszystkie gabinety psychologów i psychologopodobnych to są wszystko sytuacje, w których ludzie szukają odpowiedzi na pytanie, kim są, nie radzą sobie z własną tożsamością. Ważne to jest, żeby to rozumieć. Ważne, żeby to rozumieć. Jeżeli ten człowiek, jeżeli człowiek nie ma żadnego takiego odniesienia ojcowskiego, to będzie się starał szukać wtedy jakiejś grupy, której się chce zidentyfikować. I ponieważ mu rodzina nie wpisała, to mu ta grupa wdrukowuje osobowość. Stąd w sektach dzieją się takie rzeczy i skąd takie lgnięcie młodych ludzi do sekt. Dlatego, że człowiek wtedy nie ma odwagi tworzenia własnej indywidualności. Chce, żeby grupa wzięła odpowiedzialność za to, kim się stanie. I proszę zobaczyć, ilu ludzi dzisiaj takich jest. Niech ktoś we mnie za mnie odpowiedzialność. Ja spotykałem, byłem trochę, pracowałem w seminarium, spotykałem takie sytuacje, gdzie ktoś łudził się oczywiście, że bał się życia, że ucieknie do seminarium i tam go ochronią przed tym brutalnym światem. Jak go nie ochronili, to się zdziwił i okazało się, że mu wcale nie ma powołania. On się po prostu chroni. Boi się życia. Boi się stanąć naprzeciwko tego wszystkiego, co się dzieje. Dzisiaj jest taka próba powrotu. Na przykład cała nurt religii naturalistycznych, kult Matki Ziemi, to jest próba powrotu właśnie, próba znalezienia gdzieś jakiejś tożsamości. Albo się wchodzi w świat iluzji. Narkotyki to jest to przedłużanie świata iluzorycznego, którego po prostu nie ma, który się tworzy tylko dlatego, że wydaje się, że jest jakaś taka sytuacja. Jaka jest skala tego? Tuż przed wyjazdem byłem na rekolekcjach nauczycielskich. W naszej diecezji są takie rekolekcje dla nauczycieli w niektórych miastach. I byłem w takim niewielkim miasteczku. Obok są dwa jeszcze mniejsze i z tego mniejszego trochę nauczycieli przyjeżdżało na te rekolekcje i powiedzieli mi, że w klasie czwartej zespołu szkół ekonomicznych 90 parę procent odkryli, 90 parę procent bierze narkotyki. Na grajdole, nie wiem, tam 4-tysięcznym czy 5-tysięcznym. Odkryto, sprawdzono, oni się przyznali. Są ludzie, którzy mniej biorą lub więcej, są tacy, którzy siedzą. Wyłapali dealerów wśród uczniów, a reakcja uczniów była taka, że bronią dealerów. Coś się świat nagle, dlaczego bronią? Pytano ich. No bo nie będą mogli brać. Weszli z powrotem w świat, który jawi im się jako świat lęków i wielu innych rzeczy. Stąd trzeba też zrozumieć, dlaczego jest tyle prowokacji. Grupy anarchistyczne, jakiś taki ekstremizm, to się bierze w sytuacji, w której brak tego wszystkiego, o czym mówimy, wywołuje stan zbuntowania. I to jest istotne. Funkcja ojcowska polega na tym, przede wszystkim na tym, żeby z dziecka uczynić mężczyznę. Ja używając mężczyznę nie myślę tylko o płci męskiej, bo ojciec też sprawia swoistą identyfikację swojej córki. A jak ważne jest te wszystkie takie, jedna z mam mówi, że aż się boję. To jest taka szaleńcza miłość tego ojca do tej córki ze mnie, że mówi matka, aż się dziwię, daliby się pokroić. Ale ta córka, jak ja znam dalszą historię, jest człowiekiem o ogromnej samoidentyfikacji, bo to już wydoroślała, ja ją znałem od dziecka i wiem, jakie są efekty poprawnej, choć tak pięknie szalonej miłości ojca i dziecka. Myślę, że to są sytuacje, w których, jeżeli chcemy myśleć o wierze, o poprawnym odczytaniu Boga w takim wymiarze, to musimy odczytać jedną rzecz. Bóg przeczytany prawidłowo, poprzez prawidłowe doświadczenie, budzi ufność. Jest tym, który chce, żebyśmy wzrastali. Bóg, Ojciec, w tym najpiękniejszym wymiarze jest tym, który robi wszystko, żeby człowiek mógł wzrastać, żeby doszedł do pełni. I to jest boskie szaleństwo ojcowskie. Jak po kolei wysyła proroków, cały Stary Testament będzie wysyłał bez przerwy proroków, a jak już nie ma wyjścia, to wysyła swojego Syna. Cały czas po to, żeby człowiek mógł dorosnąć, żeby człowiek rzeczywiście mógł do tego dojść. Myślę, że to jest bardzo ważne. Myślę, że jeszcze jeden nurt by trzeba u nas zauważyć. Jeżeli chcemy siebie zrozumieć, ale chcemy zrozumieć też to wszystko, co się dzieje wokół nas. My jesteśmy społeczeństwem posttotalitarnym. Totalitaryzm, czy cała ideologia totalitarna zawsze zachowuje się w sposób paternalistyczny. Wydawałoby się, że jest jak ojciec, ale ojciec, który tłamsi, Tego nie wolno, nie pobudza dziecka do osobistych inicjatyw. Totalitaryzm nie pozwala na osobiste inicjatywy. Tylko w przestrzeni, którą się wyznacza. Stłamszona zostaje twórczość. Zostaje sterowana, więc człowiek nie może reagować jakoś według tej wewnętrznej spontaniczności. Wtedy boi się życia, bo zupełnie nie wie, jak mu stawić czoło. Szuka więc konkretnie ucieczki w świat iluzji. Skąd, tak zawsze się mówi, a to cecha polska, alkoholizm, ale alkoholizm na taką skalę. Ale alkoholizm na taką skalę jest ucieczką w świat iluzji. Co się dzieje, jak upada reżim? Ogromne problemy z podjęciem osobistej odpowiedzialności za swoją przyszłość. Ponieważ zbyt długo tłumiono zdolność tworzenia. I proszę zobaczyć, ile jest u nas ludzi tęskniących za totalitarną przeszłością, bo było zabezpieczenie. Ja pomijam ewidentne jakieś sytuacje. Krzywd, który się wyrządza ludziom, to jest inna sytuacja. Ale sytuacje nieporadności kompletnej. Na terenie diecezji zachodniej, gdzie pracuję, jest ogromnie dużo post-PGR-owskich wsi. Tam ludzie są jak malutkie dzieci. A skala ucieczki w alkohol jest przerażająca. A ludzie to są duże dzieci, które nic nie potrafią zrobić. Można by im było na tej roli dać ciągnik, sprzęt. Oni i tak nic nie zrobią. Oni nie są w stanie gospodarować. Do tego paternalizm fałszywy doprowadza. Tak można doprowadzić przecież dziecko w domu rodzinnym. Ojciec, mama mogą doprowadzić dziecko, że nagle wyrasta dorosły człowiek, który jest dużym dzieckiem, infantylny i koniec. Słowo Boże, dlatego ja wspomniałem na początku tyle o Słowie. Zechcę w tych rekolekcjach trochę przemycić, trochę zachęcić was, siostry i bracia, do tego poszukiwania, do formowania siebie tym prowadzeniem, które idzie przez Boże Słowo. Bo to jest bardzo istotne prowadzenie. Słowo Boże będzie nam pokazywało prawdziwy obraz ojcostwa, będzie nas odzierało z tych jakichś naleciałości, macierzyństwa też oczywiście i z tego wszystkiego, co jest nieprawidłowe. W odniesieniu do Boga ojcostwo i macierzyństwo to są terminy bardzo bliskie sobie, ściśle połączone, nie do rozdzielenia. I teraz, co jest naszym zadaniem? Czego byśmy się tu musieli trochę nauczyć na tych rekolekcjach? Musielibyśmy się trochę nauczyć kontemplowania tego najdoskonalszego obrazu ojcostwa i macierzyństwa. Jeżeli najdoskonalszego, to jest jedyna droga. Rozważanie Bożego miłosierdzia. Odkrywanie tej twarzy Boga, bo ona jest najdoskonalsza. Ona jest najpoprawniejsza. Nie inna. I to w Bożym miłosierdziu rodzimy się tak naprawdę do życia. I tam odnajdujemy sposób, w jaki Bóg wypełnia tę cudowną swoją ojcowską i macierzyńską misję wobec każdej i każdego z nas. I teraz, jeżeli obserwujemy, że to odrzucanie autorytetu, który jest pojmowany jako władza, jeżeli tak jest, i jako moc, a tak jest, i to jest jeszcze jeden wniosek. Człowiek nie ugruntowany w swej tożsamości zawsze będzie się bał dialogu. I szarpie się między dwoma takimi postaciami. Albo narzuca swoją wolę, jak jest troszeczkę brutalny, to będzie taki czołg, który jedzie. I obojętnie, czy to będzie na szczytach władzy, czy to będzie w domu rodzinnym, czy to będzie w życiu diecezji świeckim, kapłańskim, zakonnym, to będzie zawsze tak. I każda inność jest, bo każda inność jest zagrożeniem. Bo każda inność jest zagrożeniem, więc albo się wygra, narzuci się, albo człowiek wobec tych, którzy mają władzę, jest na przysłowiowych czterech nogach. A jak ma władzę, to jest syndrom kaprala wtedy. W zależności, jak mają nad nami władzę, to jest ogromna usłużność, a jak mam władzę, to biada tym, nad którym miał władzę. To jest klasyczny taki syndrom kaprala, który zjawia się i wtedy, kiedy jest rozchwiana już wewnętrznie stan mojej osobowości. I wtedy następuje przerzucanie na Boga tego wszystkiego z naszego ziemskiego życia, które już deformuje go dosyć istotnie, dosyć jednoznacznie. I trzeba by się postawić sobie pytanie, no gdzie szukać? Ja nie będę już tej fazy rozwijał. Chciałbym właściwie tym powoli jakby niejako kończyć tę pierwszą fazę rozważania. Ale gdzie szukać normy? Bo temu będzie poświęcone całe kolejne inne rozważanie, ale chciałbym je jakoś połączyć. Gdzie jest w takim razie norma? W jaki sposób odkryć poprawność obrazu Ojca? W jaki sposób Bóg nam może pomóc przejść nawet nasze ludzkie zranienia, nasze ludzkie problemy, nieodkrywanie poprzez doświadczenie domu rodzinnego czy czegoś, czy temu podobnych sytuacji? Czy jest w ogóle jakaś szansa? I ja tylko jednym zdaniem powiem. Normą, odkryciem, propozycją, w której można przeczytać całą prawdę, to jest Jezus. On jest tym, który przyszedł, żeby nam tę poprawną twarz i tę poprawną rzeczywistość odkryć. Ale pozwólcie, siostry i bracia, że ja na tym niejako urwę to rozważanie i podejmę je na naszym następnym spotkaniu.